na margaretkowej drodze modlitwy.
Trzeba nam prosić o świętość kapłańską, niech nie zabraknie świętych i wiernych Bogu kapłanów.
Zaprasza ksiądz dr Łukasz Pondel.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam Państwa do kolejnej audycji margaretkowej, w której myślą przewodnią są słowa: tylko Bóg jest sędzią sprawiedliwym. Miesiąc temu podczas naszej audycji zatrzymaliśmy się przy tajemnicy ofiarowania Pana Jezusa w świątyni. Kiedy Syn Boży został przyniesiony do świątyni przez swoich rodziców, przez Maryję i Józefa. I tak naprawdę tylko Symeon i Anna rozpoznali w tym małym dziecku Syna Bożego. Nie rozpoznali kapłani, bo przecież przyszli do świątyni, bo przecież składali ofiarę, ale oni w tym małym dziecku nie rozpoznali Syna Bożego. Można postawić pytanie, czemu tak się stało? I widzimy, że szukając odpowiedzi, albo może nie znajdując jej, możemy popatrzeć na własne życie i zadać sobie pytanie, czy ja chcę widzieć w każdym napotkanym człowieku Boga? Czy może Go nie oceniam, osądzam? Maria z Józefem byli ludźmi bardzo biednymi. Może dlatego kapłan ich nie zauważył, albo może potraktował ich jak jednych z wielu. Jakże ważne jest to, żeby mieć oczy, uszy, a szczególnie serce otwarte na drugiego człowieka. Bo Bóg może przyjść w każdym człowieku, jak to było w życiu świętej siostry Faustyny. I nam ta sytuacja, czy to niedostrzeżenie Boga, i nam może towarzyszyć. Dlatego pamiętajmy, abyśmy przez całe swoje życie i powołanie zawsze chcieli widzieć Boga. Tak było miesiąc temu. W dzisiejszej audycji chciałbym jakby rozwinąć myśl, która wypływa jakby z tego czasu, który rozpoczęliśmy, czasu Wielkiego Postu, kiedy Bóg przychodzi do nas i szczególnie w tym czasie tej 40-dniowej pokuty rozważamy tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa przez drogę krzyżową czy nabożeństwo gorzkich żali, kiedy pochylamy się nad tajemnicą Boga, który kocha tak mocno, że jest gotowy oddać za nas swoje życie. Zobaczmy, że można się szybko pomylić. Tak było w życiu arcykapłanów, którzy skazali Jezusa na śmierć. Nie rozpoznali Jezusie Syna Bożego, a może inaczej, mieli tyle możliwości, a oni nie chcieli Go rozpoznać, ale zamknęli swoje serce na Jezusa. Nikt nie ma prawa osądzać, bo nikt tak naprawdę nie zna Bożego sądu, a wszystko jest darem i łaską i każdy człowiek, którego Bóg nam posyła, jest też od Boga darem. W sposób szczególny dzisiaj chciałbym zatrzymać się przy jednej scenie z drogi krzyżowej Pana Jezusa, kiedy idąc i niosąc krzyż, zatrzymuje się przy niewiastach, które Go opłakują. I ten dialog Pana Jezusa z nimi jest bardzo wymowny i w nim też widzę, jak łatwo jest człowieka osądzić. Trudno jest nam ocenić, czy te kobiety płakały dlatego, że taki był zwyczaj, że należały do grupy osób, które opłakiwały tych, którzy szli na śmierć, czy też prawdziwie, szczerze płakały, bo znały Jezusa. Ale patrząc jakby na tę scenę, chciałbym dostrzec słowa, które Pan Jezus powiedział do nich. Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi. Pan Jezus pokazuje głębię tego, co się dzieje i też przyczyny, dlaczego dźwiga krzyż. Pokazuje, że dźwiga ten krzyż dlatego, że ludzie go osądzili, że ludzie go przekreślili. I mówi: płaczcie raczej nad sobą, nad waszymi dziećmi, bo niosę ten krzyż w wyniku waszych grzechów, w wyniku waszego osądu, w wyniku waszych własnych wyborów. I miłość Chrystusa do nich, do każdego człowieka, do ich dzieci, ma złagodzić te grzechy, które popełnili. I dalej mówi, szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły i piersi, które nie karmiły. Pan Jezus pokazuje, że prawda Jego miłości, że On z miłości jest gotowy oddać za człowieka swoje życie. Pokazuje, że chce ofiarować wszystko, co ma za drugiego człowieka. Myślę, że ta miłość sprawia, że człowiek chce wybierać Boga, że kiedy otwiera się na miłość, widzi ją z daleka, chce swoje życie zmienić, a łatwo przychodzi osądzić drugiego człowieka. Bo dalej mówi, wtedy zaczną wołać do gór, padnijcie na nas, a do pagórków przykryjcie nas, bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym? Słowa Pana Jezusa są prawdą o ich życiu, że czasem przypominamy to suche drzewo, spragnione choć odrobiny miłości i dobra. Drzewo, które jest spragnione choć kropli litości, aby ktoś się przy nas zatrzymał, by ktoś podał pomocną dłoń, by ktoś nie osądzał nas, ale chciał nam pomóc. I to jest ta ogromna prawda, której uczymy się przez całe swoje życie, że nie żyjemy dla ocen, osądów, ale żyjemy z miłości i dla miłości. Ta scena jest bardzo wymowna i dla mnie jest też ogromną lekcją pokory, której tak bardzo potrzebuję. Pokory, która tak naprawdę odrywa człowieka od osądu, który jest wyrazem pychy, a kieruje ludzkie serce, nasze spojrzenie na drugiego człowieka, na głębie tego, co przeżywa i co w nim się dzieje. Jak łatwo człowieka dzisiaj przychodzi nam osądzić przez krytykę. Wychodzimy nieraz ze świątyni, z kościoła i łatwo już ocenić, nie wiem, jakiegoś człowieka, który był na mszy, może i kapłana. Wiemy, że nie po to przychodzimy, żeby wypowiadać słowa, które są trudne, ale przychodzimy po to, żeby się spotkać. Czasem zastanawiamy się, czemu jest coraz mniej ludzi, czemu jest coraz mniej młodych ludzi. Szukamy nieraz przyczyn w świecie, w sytuacji społecznej, czasem w kapłanach, że msza święta przestaje być atrakcyjna. Ale czy nie jest też i tak, że przestają przychodzić, bo patrzą na nasze życie i nie widzą w nas świadków? Wracamy z mszy świętej do naszego domu i nie zawsze okazujemy miłość, a może jest i tak, że sprawiamy, że w domu realizuje się piekło, a przecież przed chwilą byliśmy na mszy świętej. Kiedy drugi człowiek zestawi sobie nasze życie czy postępowanie z tym, w czym przed chwilą uczestniczyliśmy, zastanawia się, czy to wszystko ma sens. Dlatego zobaczmy, że w naszym życiu najważniejsze jest to, aby to, w czym uczestniczymy, na co się otwieramy, współgrało z tym, co mówimy i jak żyjemy. Jeżeli jest rozdwojenie, nie liczmy na to, że będziemy świadkami, bo wtedy stajemy się po prostu antyświadectwem. I mówię to także do siebie jako kapłana. Też staję się antyświadectwem, kiedy moje słowa są niespójne z moim życiem, albo inaczej są zaprzeczeniem życia. Bóg upomina się o nas i chce nas przemieniać, bo czas Wielkiego Postu to czas nawrócenia. Bóg upomina się o nasze życie, upomina się o człowieka, upomniał się o te niewiasty, upomniał się o ich dzieci, aby stawały się tym żywym krzewem, drzewem, które jest spragnione życia, które jest spragnione tej wody, która to życie niesie, tak samo jak człowiek jest spragniony miłości. I czasem może też być i tak, że patrzymy na cierpienie drugiego człowieka, współczujemy mu, a możemy stać się przyczyną jego cierpienia. Ile było takich sytuacji, kiedy kapłan został wciągnięty w jakąś intrygę, jakieś kontakty emocjonalne, czy fizyczne, czy materialne, został wykorzystany. Ile razy może było też tak, że kapłan sam jakby brnął w to, nie zdając sobie sprawy, że tak naprawdę tam nie ma życia. Kiedy odwracam swój wzrok od Chrystusa, a zwracam swój wzrok w innym kierunku, tak naprawdę tracę tożsamość, staję się zaprzeczeniem mojego powołania i drogi, którą wybrałem. Kiedy odwracam swój wzrok od Chrystusa, szczególnie Chrystusa ukrzyżowanego, oddającego z miłości za mnie swoje życie, a kieruję wzrok w innym kierunku, staję się zaprzeczeniem, żeby nie powiedzieć zgorszeniem. Dlatego ważne, aby nasz wzrok, nie tylko kapłanów, ale wszystkich członków apostolatu Margaretka, którzy modlimy się za kapłanów, którzy wierzymy w Boga, nasz wzrok był utkwiony w Chrystusa, abyśmy mogli powiedzieć za świętym Pawłem, jeżeli mamy się chlubić, to chcę się chlubić z Chrystusa i to ukrzyżowanego. Jezus oddaje za nas swoje życie. Te tajemnice paschalne nam teraz towarzyszą przez nabożeństwa pasyjne. Towarzyszą nam dlatego, że Bóg chce na nowo nas zatrzymać, na nowo nas zaprosić na tę szczególną drogę, drogę dźwigania krzyża, abyśmy spojrzeli na siebie, w którym miejscu stoimy. Czy jestem w tym tłumie, który osądza i krzyczy ukrzyżuj go? Czy potrafię jak Weronika czy Szymon wyjść z tego tłumu, by Jezusowi pomóc? Nawet kiedy jak Szymon, może czasem czujemy się przymuszeni do jakiegoś działania, ale czynię to, odkrywając z czasem, że to wszystko ma sens. I może być tak i w życiu moim, jako kapłana, że czasem człowiek zastanawia się, ktoś jakoś poda inicjatywę, człowiek się wzbrania, ale z czasem widzi, że to ma sens, to jest Twoja wola, Panie, dlatego pójdę za nią. Dlatego dziękuję wszystkim ludziom, których Pan Bóg stawia na mojej drodze, szczególnie tym, którzy mnie potrafią upomnieć i zawrócić ze złej drogi. To jest wielki dar mieć takich ludzi. Największy skarb po Eucharystii jest właśnie mieć obok drugiego człowieka, który podniesie mnie i poprowadzi do Chrystusa. Jakże wielkim skarbem jest mieć takich ludzi obok siebie. Jakże wielkim darem dla kapłana są ludzie, którzy nie boją się go upomnieć. Zobaczmy, że Chrystus nie przestaje nas kochać i jest gotowy do końca oddać za nas swoje życie. Zobaczmy, że osąd, ocena bardzo często może być krzywdząca, bo można się szybko pomylić, patrząc na drugiego człowieka. Łatwo można przykleić komuś łatkę, łatwo zaszufladkować, łatwo odtrącić, łatwo odwrócić twarz. Czy nie jest też tak? Zobaczmy, że o kimś zaczyna się źle mówić. Jak my się wtedy zachowujemy? Czy nie jest tak, że widząc tego człowieka odwracamy twarz, bo już w sercu go osądziliśmy? Czy nie jest tak, że w grupie trudno jest nam przyznać się, że znam tego człowieka, czy też, że się za niego modlę, ale wchodzę w narrację oskarżającą i osądzającą? Może jeszcze jest mi łatwo, kiedy na osobności się spotkam, ubolewać, spotkać się jak te niewiasty, ale kiedy już jestem w większej grupie, zachowuję się jak grupa i traktuję drugiego człowieka jak kogoś trędowatego, odrzuconego przez społeczeństwo. Margaretki to wspólnota ludzi odważnych, nie tych, którzy postępują, czy też postępują pod wpływem tłumu, czy presji tłumu, ale to ludzie, którzy potrafią z tego tłumu wyjść. Dlatego myślę, że największym wzorem dla apostolatu Margaretka na pewno jest Matka Najświętsza, która podchodzi do syna i rozmawia z nim, kiedy później stoi pod krzyżem, słysząc oskarżenia i oceny pod jej adresem, że jest matką złego człowieka. Wzorem dla apostolatu Margaretka takiej odwagi jest również Weronika, która nie bała się wybiec z tłumu, by Jezusowi otrzeć twarz, czy nawet Szymon, który na początku był przymuszony, ale później idzie z Jezusem, patrząc mu w twarz. Czy nawet Łotr, który był współukrzyżowany, ale dostrzegł w Jezusie upragnionego Mesjasza. Więcej, dostrzegł kogoś, kto go rozumie, bo był z nim ukrzyżowany i jeszcze w sposób niewinny. Zobaczył, że nie jest na krzyżu sam. I to chyba była największa lekcja miłości, że On na krzyżu nie był sam, tak jak Jezus nie był sam, bo pod krzyżem stała matka z umiłowanym uczniem i z dwiema niewiastami. Ważne, aby w cierpieniu, czy też w odtrąceniu, nigdy nie być samemu. Jednak wracając do tego osądu, tak jak powiedziałem, łatwo się pomylić. Łatwo drugiego człowieka osądzić, łatwo zaszufladkować. Chciałbym przytoczyć świadectwo pewnego kapłana, który w czasach II wojny światowej tak opisał umieranie własnej matki, która prowadziła święte życie, ale w jego sercu było dużo takiego osądu. Może nie osądzał wprost matki, ale patrzył na jej życie inaczej niż patrzy Bóg. Bo my nie wiemy tak naprawdę, co do końca kryje się w człowieku, jak do końca wygląda, czy wyglądało jego życie. Czasem z zewnątrz może się wydawać, że ono jest piękne, idealne, ale jednak inaczej Bóg patrzy na nas. Tak brzmi to świadectwo. 3 lutego 1944 roku zmarła stara kobieta, mająca blisko 80 lat. Była moją matką. Mogłem kontemplować jej ciało w kaplicy cmentarnej, przed pogrzebem. Wtedy myślałem jako ksiądz. Ty, och, kobieto, o ile mogłem sądzić, nigdy poważnie nie naruszyłaś ani jednego Bożego przykazania. I wróciłem do jej życia. Rzeczywiście, moja mama była bardzo wzorowa i to jej zawdzięczam dużą część mojego powołania kapłańskiego. Codziennie chodziła na mszę, nawet w podeszłym wieku komunia była codziennie. Nigdy nie odkładała różańca. Miłosierna, cała oddana Bogu i Maryi, pełna poświęcenia w wychowaniu mnie i mojego rodzeństwa, zastanawiałem się, co mogę powiedzieć Jezusowi w tym czasie, aby Mu się podobać. Powtarzaj, Panie, bądź wola Twoja. Na łożu śmierci z żywą wiarą przyjęła ostatnie sakramenty. Na kilka godzin przed śmiercią, za bardzo cierpiąc, powtarzała: O Jezu, proszę Cię o zmniejszenie moich cierpień, ale nie chcę sprzeciwiać się Twoim życzeniom. Rób, czyń swoją wolę. Tak umarła kobieta, która mnie na świat wydała. Opierając się na koncepcji boskiej sprawiedliwości, nie zwracając zbytniej uwagi na pochwały, jakie mogli wygłosić znajomi sami księża, zwiększyłem modlitwy za zmarłą matkę. Odprawiałem mnóstwo mszy świętych. O obfite miłosierdzie, a tam, gdzie głosiłem kazania, zachęcałem wiernych do ofiarowania komunii, modlitw i dobrych uczynków w modlitwie za jej duszę. Bóg pozwolił mamie mi się pokazać. Studiowałem i poprosiłem dobrych teologów o zbadanie mojej sprawy i doszedłem do wniosku, to było prawdziwe objawienie. Moja mama nie żyła od 2,5 roku i nagle pojawiła się w pokoju w ludzkiej postaci. Była bardzo smutna. Zostawiłeś mnie w czyśćcu, powiedziała do mnie. Byłaś w czyśćcu aż do teraz? Odparłem. Wciąż jestem. Moja dusza jest otoczona ciemnością i nie widzę światła, którym jest Bóg. Jestem na progu raju, blisko wiecznej radości i męki pragnienia wejścia do Niego, ale nie mogę. Ile razy mówiłam, gdyby moje dzieci poznały moją straszną mękę, jakże by mi pomogły. A dlaczego nie przyszłaś pierwsza ostrzec? Odparłem. To nie było w mojej mocy. Nie widziałaś jeszcze Pana? Zapytałem. Zaraz po wygaśnięciu ujrzałam Boga, ale nie w całym Jego świetle. Więc odparłem jej, co możemy zrobić, żeby Cię natychmiast uwolnić? Odparła, potrzebuję tylko mszy. Bóg pozwolił mi przyjść i prosić o to. Jak tylko wejdziesz do nieba, wróć, aby przekazać wiadomość. Odparłem. Jeśli Pan na to pozwoli, odrzekła. Jakie światło, jaki blask. To mówiąc, wizja zniknęła. Odprawiono 2 msze święte. I po jednym dniu pojawiła się ponownie, mówiąc, weszłam do nieba. Po tym, co widziałem, mówię sobie, wzorowe życie chrześcijańskie i 2,5 roku czyśćca. Jakże inny jest sąd ludzki. Tak zaświadczył kapłan o swojej mamie, którą ujrzał 2,5 roku po jej śmierci. 2 msze święte odprawione z wiarą wystarczyły, by otworzyć jej bramy nieba. Jakże nieraz łapiemy się na tym, że czy ja jako kapłan, kiedy sprawuję Eucharystię, czy sprawuję ją z wiarą, z głęboką wiarą, wiedząc, że ta Eucharystia ma moc otworzyć bramy nieba? Czy może śpieszę się, czy może odprawiam ją pośpiesznie, niedbale? Czyli wtedy nie zdaję sobie sprawy, że uniemożliwiam człowiekowi wejść do nieba? Ale z drugiej strony sąd tego syna mówił sobie, mama prowadziła święte życie, więc ta moja modlitwa, czy jest jej tak naprawdę potrzebna? A widzimy, że była tak naprawdę konieczna, niezbędna. Dlatego módlmy się za siebie nawzajem, nie rezygnując z tej modlitwy. Bo tu na ziemi omadlając siebie, także i po śmierci, modląc się czy za kapłana, czy za siebie nawzajem, pamiętajmy, że wypraszamy drugiemu człowiekowi niebo. Jak łatwo się pomylić, jak łatwo ocenić drugiego człowieka, jak łatwo się pomylić. Dlatego prośmy, aby nasza modlitwa była zawsze realizowana z wiarą. Wiara ma moc otwierać niebo, a z wiarą Bóg tak naprawdę przemienia wszystko, kiedy na tę wiarę się otwieramy, kiedy nasza wiara jest silna, kiedy czynimy wszystko z wiarą. Dlatego prośmy Pana, żebyśmy nie osądzali, ale modlili się za siebie nawzajem. A ten czas Wielkiego Postu niech będzie dla nas lekcją ogromnej pokory, byśmy w każdym człowieku widzieli Boga i nie bali się Go dostrzegać nawet w tych, którzy przez innych zostali osądzeni czy też odtrąceni. Niech nasza modlitwa przynosi jak największy owoc, bo jest ona nam wszystkim bardzo potrzebna. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Modlitwa w intencji kapłanów i powołań.
Żeby ta świętość kapłańska była obecna, żeby każdy kapłan wiedział, po co nim jest.
Na margaretkowej drodze modlitwy.